seminario. Nagrywanie jest włączone. Więc jest godzina 17:15, więc chciałbym Państwa serdecznie powitać na 11. spotkaniu w ramach webinarium Into Digital. Dzisiejszym naszym gościem jest profesor Jakub Growiec, którego teoretycznie nie trzeba przedstawiać, ale powiem jedynie, że zajmuje się on teorią długookresowego wzrostu gospodarczego i ten wzrost gospodarczy odniesie dzisiaj do sztucznej inteligencji i odniesie również do technologicznej osobliwości. Zanim przejdziemy do merytorycznej części wykładu, chciałbym przypomnieć, że ta prelekcja, to webinarium jest nagrywane, czyli jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek był nagrywany i później upubliczniony w serwisie YouTube, proszę po prostu zabierając głos bądź uczestnicząc w seminarium, nie włączyć kamery. I to tyle z mojej strony. Jakub, uwaga słuchaczy jest Twoja.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie na to webinarium. Teraz postaram się udostępnić ekran. Mam nadzieję, że jest wszystko widoczne. Tak? Mogę kontynuować? No dobrze, nie słyszę żadnych głosów sprzeciwu.
Tak, jest widoczne, wszystko jest w porządku. Dobrze,
dziękuję, dziękuję. Okej, no więc dzisiaj będę mówił o sztucznej inteligencji i wzroście gospodarczym i będę starał się opowiedzieć o tym w perspektywie technologicznej osobliwości. Referat, który dzisiaj wygłaszam, jest w dużej części bazowany na mojej książce, którą wydałem rok temu pod tytułem Accelerating Economic Growth, Lessons from 200,000 Years of Technological Progress and Human Development. Tutaj to, co będę chciał opowiedzieć w oparciu o tą książkę, to jest po pierwsze przedstawić erę cyfrową, którą można powiedzieć mamy obecnie, na tle czterech poprzednich er rozwoju cywilizacji. Zwrócę uwagę na to, w jaki sposób można patrzeć na czynniki wytwórcze, w szczególności w ujęciu hardware, software, o tym za moment. Opowiem o częściowej versus pełnej automatyzacji, no i przejdę do tej właśnie wizji osobliwości, kiedy powstanie sztuczna inteligencja ogólnego zastosowania AGI, czyli Artificial General Intelligence, o kompetencjach dorównujących lub przewyższających ludzkim w szerokim spektrum zastosowań. Jeśli mówimy o tego typu sztucznej inteligencji, to kluczowe za chwilę, jak się okaże, jest problem zgodności celów, czyli tak, żeby cele tej sztucznej inteligencji były zgodne z długookresowym dobrostanem ludzkości. I już ta zbitka sugeruje, że może być z tym pewien kłopot. Więc wniosek na przyszłość, jaki sformułuję na koniec, jest taki, że AGI będzie prawdopodobnie filtrem rozwoju cywilizacji, takim punktem, od którego trajektoria rozwoju w porównaniu do tego, co było do tej pory, może albo gwałtownie przyspieszyć, albo wręcz przeciwnie, spaść do zera, czyli innymi słowy jest tutaj również ryzyko, że człowiek wyginie, tak, że sztuczna inteligencja zabije ludzkość jako całość. No dobrze, patrząc wstecz, zanim patrzymy do przodu. Ludzie na naszej planecie istnieją od mniej więcej 200 do 300 tysięcy lat. Spośród tych 200 tysięcy lat można wyróżnić kilka ważnych podokresów zainicjowanych przez kolejne rewolucje technologiczne. I pierwsza ważna rewolucja technologiczna, o której warto wspomnieć, to jest rewolucja poznawcza w okresie górnego paleolitu, około 70 tysięcy lat temu, która zapoczątkowała ekspansję człowieka na wszystkie kontynenty, prawda? Wywodzimy się wszyscy z Afryki, natomiast ludzkość mniej więcej 70 tysięcy lat temu zaczęła kolonizować inne ekosystemy, inne kontynenty i generalnie awansowała z gdzieś środka łańcucha pokarmowego na jego szczyt. To się dokonało ze względu na zmiany w budowie mózgu, a takim przełomem, który wtedy nastąpił, to jest możliwość kumulacji wiedzy, tak? Czyli zdobywania wiedzy i akumulowania jej przez pokolenia bez konieczności odwoływania się do kodu genetycznego. To jest taki przełom, którego żaden inny gatunek nie dokonał. Kolejna rewolucja technologiczna to rewolucja rolnicza. Ona dokonała się po raz pierwszy 10 tysięcy lat temu, mniej więcej na obszarze tak zwanego żyznego półksiężyca, to jest Bliski Wschód. I wtedy zaczęto systematycznie przekształcać ekosystemy, tak, i zamiast tego zbierać i i polować na to, co dostarcza natura sama z siebie, człowiek zaczął po prostu udomawiać pewne gatunki roślin i zwierząt i przekształcać krajobraz tak, żeby służył jak największej produkcji kalorii do spożycia przez człowieka w przeliczeniu na hektar. Stąd pola uprawne i hodowla zwierząt. Rewolucja rolnicza wydarzyła się w kilku okresach, w różnych momentach czasie, ale pierwsza z nich to właśnie 10 tysięcy lat temu, w obszarze żyznego półksiężyca. Kolejne rewolucje, znowuż timing jest w pewnym sensie umowny, natomiast na pewno rewolucja naukowa, kiedy człowiek po raz pierwszy zaczął systematycznie zdobywać wiedzę, katalogować ją i też przyspieszyła transmisja wiedzy, tak? Także no, można powiedzieć, że początek taki przełomowy okres, kiedy mieliśmy Kopernika czy Galileusza, prawda, w Europie, a także kiedy mieliśmy o niewiele wcześniej prasę drukarską umożliwiającą rozpowszechnianie wiedzy. Wszystko to poskutkowało znaczącym przyspieszeniem postępu technologicznego i w efekcie doprowadziło do kolejnej rewolucji, do rewolucji przemysłowej, kiedy to zaczęto czerpać energię na dużo większą skalę niż to miało do tej pory, tak? To znaczy wcześniej jednak głównie bazowaliśmy na energii wkładanej przez człowieka lub udomowione zwierzęta, natomiast później no to zaczęła być energia w postaci no, spalania paliw kopalnych i na przykład w silnikach parowych, czy później elektrycznych, czy spalinowych, wytwarzania energii w ten sposób, taki pożytecznej dla człowieka. Wreszcie ostatnia rewolucja, o której chciałem powiedzieć, no to jest rewolucja cyfrowa, która zapoczątkowała trwającą, można powiedzieć, obecnie erę cyfrową. Znowuż timing jest umowny, natomiast no tutaj kluczowym oczywiście wynalazkiem, który to zapoczątkował, jest komputer i jego kolejne wcielenia, a następnie dalsze technologie, w szczególności internet, a także obecnie sztuczna inteligencja. Więc jak spojrzymy sobie na ten rozwój ludzkości w perspektywie kolejnych rewolucji technologicznych, możemy je skategoryzować jako rewolucje, które zwiększają dostęp człowieka do energii albo do informacji. W skali globalnej, jakby to, co jest najważniejsze, można powiedzieć, wychodząc z podstawowych praw fizyki w wytwarzaniu wartości jakiejkolwiek wartości dodanej, no to jest to, żeby z jednej strony wykonać jakąś fizyczną czynność, ale z drugiej strony, żeby ta fizyczna czynność była pożyteczna, tak? Czyli musimy mieć z jednej strony energię, żeby tą czynność wykonać, z drugiej strony informację, która opisze tą czynność i spowoduje, że wytworzy ona rzeczywiście wartość. I teraz według tego sposobu myślenia, to można podzielić wszystkie czynniki produkcji na hardware, czyli wszystko to, co dostarcza energii, i software, czyli wszystko to, co dostarcza informacji. Tak? I teraz ten podział jest, jak widać na tym rysunku, ortogonalny względem tego podziału, który w ekonomii się zwykle wykorzystuje, czyli podział czynników produkcji na pracę i kapitał. Widzimy, że zarówno człowiek, jak i maszyna może dostarczać zarówno energii, jak i informacji. Tak? I tak, człowiek może wykonywać pracę fizyczną, ale też człowiek może wykonywać pracę umysłową. Analogicznie maszyny mogą wykonywać pracę w sensie fizycznym, jak i też mogą przetwarzać informacje, odtwarzać kod, no i wreszcie podejmować decyzje tak, żeby ta praca fizyczna była jak najbardziej efektywna. Także, no właśnie, jak teraz spojrzymy sobie na te nasze dzieje ludzkości przez pryzmat tego podziału na hardware i software, to widzimy, że wszystkie te kolejne rewolucje technologiczne można zaszeregować jako rewolucje w dostępie do energii i rewolucje w przetwarzaniu informacji. I teraz rewolucje w przetwarzaniu informacji, czyli tak zwane software'owe w cudzysłowie, no to była właśnie pierwsza z tych rewolucji, rewolucja poznawcza. Później, po niej nastąpiła, zgodnie z logiką tego tak zwanego w cudzysłowie wahadła dziejów, rewolucja w hardware'ze, czyli rewolucja rolnicza, która znacząco zwiększyła dostęp ludzkości do energii. Kolejną rewolucją była znowu software'owa rewolucja naukowa, zwiększyła znacząco dostęp ludzkości do wiedzy, a zatem sposobów również przetwarzania informacji. Potem kolejna rewolucja przemysłowa, znowuż dostęp do energii i rewolucja cyfrowa znowu w obszarze przetwarzania informacji. Także jak patrzymy sobie na te 5 R rozwoju, no to widzimy, że jakby można je przyporządkować do tych kategorii hardware, software. I każda z tych kategorii, jakby każda z tych rewolucji dostarczyła ludzkości nowego czynnika produkcji, który znacząco podniósł jej kompetencje i możliwość jakby rozwoju i wzrostu produktywności w porównaniu do poprzednich er. Tak? Czyli rewolucja poznawcza tak naprawdę po raz pierwszy w historii całej naszej planety pozwoliła systematycznie akumulować wiedzę w skali jednego gatunku. Powstała tak naprawdę praca umysłowa człowieka jako czynnik produkcji, który mógł być akumulowany. Rewolucja rolnicza w okresie neolitu udostępniła ludzkości ziemię rolną, tak, czyli też pracę udomowionych zwierząt, czyli znacząco zwiększyła dostęp do energii, choćby przez to, że dzięki przekształceniu ekosystemu naturalnego w ziemię rolną można było z danego obszaru uzyskać znacznie więcej kalorii do spożycia przez człowieka. Jeśli chodzi o rewolucję naukową, znowu mamy tu nowe technologie zdobywania wiedzy, kolejna rewolucja przemysłowa, kiedy mamy, no właśnie, początek takiej akumulacji kapitału, jak to dzisiaj rozumiemy. Tym kapitałem były maszyny zdolne wykonywać pracę fizyczną dzięki silnikom, tak? Czyli silnikowi tam na początku parowemu, później spalinowemu czy elektrycznemu. Wreszcie rewolucja cyfrowa, no to jest po raz pierwszy możliwość jakby wyoutsourcowania części pracy umysłowej z mózgu człowieka do urządzeń zewnętrznych, tak? Czyli tak jak wcześniej niemal cała praca umysłowa była wykonywana przez ludzi, tak od momentu rewolucji cyfrowej coraz większa jej część była wykonywana poprzez urządzenia elektroniczne, komputery, prawda, dzisiaj też smartfony i tak dalej. No i wreszcie na koniec tego całego cyklu powstała sztuczna inteligencja, która w porównaniu do zwykłych programów komputerowych różni się tym, że potrafi się uczyć, tak? Czyli potrafi zwiększać swoją produktywność w miarę zdobywania nowych danych. Także jak patrzymy sobie na ten, jeszcze raz ponownie, diagram hardware-software, to wydaje mi się, że on jest bardzo klarownym narzędziem, które pozwala odróżnić automatyzację od mechanizacji. Tak? Mechanizacja to jest zastępowanie pracy fizycznej człowieka pracą fizyczną maszyn, czyli mechanizacja, proces, który zachodzi od czasu rewolucji przemysłowej na dużą skalę, jest to proces w obrębie, można powiedzieć, hardware'u. Z kolei automatyzacja, no to jest zastępowanie pracy umysłowej człowieka pracą umysłową maszyn, czyli no właśnie programami, które są zakodowane, algorytmami obsługującymi dane i wreszcie algorytmami sztucznej inteligencji. Także można powiedzieć, automatyzacja z kolei dokonuje się w obszarze software'u. No i takim, no, można powiedzieć, początkiem automatyzacji na większą skalę, no to był właśnie początek ery cyfrowej. I teraz, jak już wiemy, czym jest automatyzacja i mechanizacja, no to warto zwrócić uwagę, że w rzeczywistości wykonujemy mnóstwo różnych zadań, tak? I czy to w pracy, czy w różnych właśnie zawodach, czy w jakiejkolwiek innej czynności, zwykle to nie są proste zadania, tylko złożone z różnych części. I teraz istotne jest, czy my umiemy zautomatyzować, czy umiemy zastąpić człowieka maszyną w niektórych tylko częściach tych złożonych zadań, czy może we wszystkich. Do tej pory jest tak, że potrafimy tylko niektóre te zadania zautomatyzować, w innych niezbędny jest człowiek. I teraz, jeśli mamy częściową automatyzację, czyli tak jak dotąd, no to człowiek i maszyna są komplementarne, tak? Nawet jeśli na poziomie tego drobnego zadanka, które potrafimy zautomatyzować, jest wszystko jedno, czy to zrobi człowiek, czy maszyna, efekt będzie ten sam, no to ponieważ to zadanie jest złożone i niektórych zadań nie potrafimy wykonywać maszynowo, no to w efekcie jest tak, że ponieważ te zadania są komplementarne, to człowiek i maszyna w skali makro też są komplementarne. No i to jest ten świat, w którym żyjemy dziś. No i w tym świecie pewne proste prace, zwłaszcza rutynowe zadania, są automatyzowane. Mamy tendencję automatyzacji, która prowadzi do na przykład znikania pewnych zawodów w przemyśle. Ale z drugiej strony mamy rozwój nowych zawodów, których wcześniej nie było, w szczególności w sektorze usług, gdzie właśnie człowiek może zarobić znacznie więcej niż kiedyś, dzięki temu, że jest właśnie komplementarny względem tych zautomatyzowanych procesów. Więc jakby patrzeć na dzisiejszy świat, to bardzo na miejscu jest taka rada, którą udzielił Hal Varian, czyli główny ekonomista Google'a, który powiedział, że właśnie seek to be a scarce complement to increasingly abundant inputs, czyli bądź tym brakującym, jakby komplementarnym czynnikiem względem coraz to bardziej powszechnych i dostępnych innych czynników. Tak? Czyli innymi słowy, jak mamy jakieś zadania, które są automatyzowane, wykonywane są dużo, dużo efektywniej niż kiedyś, to ktoś, kto tym zarządza i to programuje, potrafi wytworzyć dużo więcej wartości dodanej niż ktoś, kto nie jest wsparty tą częścią technologiczną w swoim zawodzie. Także to jest świat, który w tej chwili mamy. Tym niemniej nie jest powiedziane, że tak będzie zawsze, dlatego że w miarę postępu właśnie sztucznej inteligencji należy się spodziewać, że być może kiedyś będziemy w stanie w pełni zautomatyzować procesy. Czyli nie tylko poszczególne małe zadanka są takie, że możemy człowieka zastąpić maszyną, ale również w dużych zadaniach wymagających koordynacji wielu małych zadań, również wszędzie człowiek będzie mógł być zastąpiony maszyną i wtedy również w skali makro człowiek i maszyna zaczną być substytucyjne. No i wtedy powstaje pewien dylemat, tak? Powstaje ryzyko bezrobocia technologicznego, którego dzisiaj nie mamy, ale które może się w przyszłości pojawić, jeśli właśnie człowiek i maszyna będą coraz bardziej substytucyjne w skali makro. No i wreszcie jest ryzyko również, no, że płace nie będą rosły tak jak dotąd. Tak? Albo być może wręcz zaczną w ogóle spadać. No i właśnie, już dzisiaj widzimy, że dzięki sztucznej inteligencji zakres automatyzowalności różnych zadań się zmienił. I na przykład jest taki niedawny paper Elundu i współautorów o tych dużych modelach językowych, tak? Takie jak ChatGPT, w szczególności GPT-4. No i to, co tam w tym artykule się stwierdza, no to, że zadania wymagające wysokich kompetencji mogą być automatyzowane jako pierwsze, czyli wcale nie tak, jak do tej pory było, gdzie zadania rutynowe, raczej nie wymagające wyższych kompetencji są automatyzowane. Nie, w pierwszej kolejności mogą być automatyzowane zadania, które mają wysokich kompetencji, nierutynowe, generalnie do tej pory wysoko płatne. Tak. Także przyszłość automatyzacji może już wkrótce się zmienić w porównaniu do tego, co było przez ostatnie kilkadziesiąt lat. No właśnie, i teraz jak patrzymy sobie na trajektorię rozwoju ludzkości, mamy te kolejne przełomy technologiczne, no to można próbować to jakoś kwantyfikować. I to jest tabelka, którą wziąłem też ze swojej książki. Tutaj te daty są trochę inne niż te daty przełomów, które powiedziałem wcześniej. To wynika wyłącznie z dostępności danych. Myślę, że jest to wystarczająco dobre przybliżenie, żeby zilustrować tezę, którą przedstawiam, czyli że każda kolejna rewolucja technologiczna przyspiesza tempo wzrostu w skali makro o rząd wielkości. Również problem jest z pomiarem, dlatego że jak patrzymy milenia wstecz, to nie będziemy mieli danych o PKB światowym, prawda? No co najwyżej możemy mieć jakieś przybliżone dane o ludności świata. No ale w tamtych czasach myślę, że można powiedzieć ludność, czyli łączna liczba ludzi na świecie jest wystarczającą aproksymacją poziomu rozwoju całej ludzkości w tamtych czasach. Także no jak tak na to spojrzymy, no to widzimy, że stopniowo mieliśmy wzrost o skandalicznie niskiej stopie, gdzie podwojenie populacji światowej następowało po 35 tysiącach lat, po czym po rewolucji rolniczej już to tempo przyspieszyło znacząco i ludność świata się podwajała co mniej więcej 1000 lat. Z kolei po rewolucji naukowej z XVI wieku ludność się podwajała co 250 lat, a oprócz tego trochę zaczął też już wzrastać przeciętny poziom produktywności na człowieka, czyli jakby światowe PKB zaczęło rosnąć już trochę szybciej niż populacja, ale tak naprawdę odłączyło się dopiero od tego wzrostu populacji po rewolucji przemysłowej. No i tu widzimy kolejne przyspieszenie o rząd wielkości, wtedy stopa wzrostu światowego PKB już było mniej więcej 2% rocznie, czyli podwojenie co mniej więcej 30 lat. No a jeśli spojrzymy na świat technologii cyfrowych dziś, no to PKB dalej nam się podwaja, no trochę może szybciej niż 100 lat temu, ale wciąż to jest tempo rzędu 3-3,5% rocznie w długim okresie i w skali światowej, czyli jest to czas podwojenia mniej więcej 20 lat. Natomiast jeśli spojrzymy na technologie cyfrowe, na takie kwestie jak dostępny w świecie wolumen mocy obliczeniowej, wolumen danych lub łączna transmisja danych w oknie jednego roku, to są wielkości, które podwajają się co 2-3 lata, podlegają czemuś, co można nazwać różnymi wariantami prawa Moore'a. No i to jest znowuż przyspieszenie o kolejny rząd wielkości względem wzrostu PKB. Czyli widzimy tutaj dwie rzeczy. Widzimy, że każda rewolucja technologiczna przyspiesza wzrost o co najmniej rząd wielkości, ale widzimy też, że te przełomy następują coraz bliżej siebie. Tak? Że kiedyś trzeba było czekać 60 tysięcy lat na jeden przełom, tak? Na kolejny przełom. Teraz no, od roku 1800 do roku 1980 powiedzmy no jest 180 lat, tak? Więc znacznie krótszy czas. No i jak się teraz wyobrazi, że mamy systematyczne wzrosty tempa i jednocześnie coraz gęstsze rewolucje, które to tempo przyspieszają, może to sugerować, że jest to trajektoria zmierzająca w kierunku osobliwości, tak? Czyli, no właśnie, czyli takiego świata, w którym te podwojenia nie będą co 20 lat, nie będą co 2 lata, ale będą w ogóle liczone w dniach, a nie w latach, tak? Także, no właśnie, jak spojrzymy sobie na technologie cyfrowe dzisiejszych czasów, no to po pierwsze mamy prawo Moore'a. Prawo Moore'a na różne sposoby się definiuje. Poza tym, jak się zdefiniuje tak, jak tu jest na tym wykresie, wziętym z Our World in Data, no to liczba tranzystorów na układach scalonych już nie rośnie tak szybko jak kiedyś. Można pewnie zauważyć, że 2005-10 tutaj jakby ta linia trochę się wypłaszcza, ale inne rzeczy się rozwijają dalej w bardzo wysokim tempie. No a jak się spojrzy na najnowszy element rewolucji cyfrowej, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, no to według danych opublikowanych przez Seville i współautorów widzimy, że mniej więcej od 2016 roku, jeśli spojrzymy na modele głębokiego uczenia, deep learning, tak, no to moc obliczeniowa, która jest wykorzystywana, aby je trenować, aby trenować te sieci, podwaja się co 6 miesięcy. Czyli znowuż jest to, można powiedzieć, prawie że rząd wielkości szybciej niż prawo Moore'a, gdzie okres podwojenia był między 2 a 3 lata. Tutaj mamy, no właśnie, pół roku. Tak? Także no widać, że jest to jakby, no być może nie jest to rząd wielkości, ale jest to kolejne przyspieszenie w ramach rewolucji cyfrowej. No i właśnie, no wszystko to zmierza w kierunku jakiejś wizji osobliwości. Teraz, czym jest osobliwość? Tak? Definicje w literaturze są, ja tego naliczyłem co najmniej trzy. Jest definicja Raya Kurzweila, która jest taka trochę mętna i która definiuje osobliwość jako świat, w którym wszystko zmienia się tak szybko, że generalnie nie da się nadążyć. Jest to taka mała, ścisła definicja. Wydaje mi się, że takie dwie najbardziej ścisłe definicje, z czego jedna jest praktycznie użyteczna, a druga jest taka teoretyczna bardziej, no to po pierwsze po prostu moment, kiedy nadejdzie sztuczna inteligencja mądrzejsza niż człowiek, czyli AGI o kompetencjach przewyższających, co najmniej dorównujących ludzkim. A druga taka definicja, no to jest teoretyczna definicja osobliwości dla krzywych po prostu na płaszczyźnie, czyli po prostu pionowa asymptota, tak? No, nikt nie spodziewa się, że będzie nieskończony PKB w skończonym czasie, natomiast jest to wręcz sprzeczne z prawami fizyki, natomiast no, jest to pewna aproksymacja no właśnie tak dużego przyspieszenia, że jak to Kurzweil powiedział, nie da się za tym nadążyć. Tak, więc co tu można powiedzieć? Po pierwsze, jakby jako takim, można podkreślić dwóch wizjonerów osobliwości. Jeden to jest Robin Hanson. W roku 2000 sformułował takie oczekiwanie, że, znaczy taką prognozę, że w ciągu nadchodzącego wieku może się pojawić nowa era rozwoju z czasem podwojenia mierzonym w dniach, a nie w latach. W 2005 roku Ray Kurzweil wydał znaną książkę Singularity is Near i tam też przewiduje nadejście czegoś w rodzaju takiej osobliwości mniej więcej w roku 2050, tak? Czy 2045. Jeśli chodzi o czas nadejścia sztucznej inteligencji mądrzejszej niż człowiek, jest wiele prognoz. Pierwsza, którą chciałem przedstawić, to jest ze strony metaculus.com. Tam jest obecnie już 2,5 tysiąca prognoz, które są łączone i kumulowane w taki jeden wykres, pokazuje, jak też zmienia się w czasie predykcja całej społeczności tego serwisu. No i widać, że obecnie ona się przesunęła już na rok 2032, czyli zaledwie 8 lat od dziś. Tak? To jest niezwykle, niezwykle bliska perspektywa. Warto dodać, że ta perspektywa się znacznie skróciła, odkąd wyszedł GPT-4. Być może jest to hype, być może jest to przesada, ale z drugiej strony być może jest to nowa informacja, która te oszacowania, które ludzie w głowie sobie formułują, przesunęła w stronę oczekiwania, że być może te kompetencje są już całkiem blisko. Także wcześniej to był rok 2060, potem 2050-40, aż wreszcie właśnie obecnie 2032, odkąd tutaj jest taki duży, duży ruch, to był wtedy, kiedy, znaczy nie widzą Państwo mojej strzałki pewnie, ale około April 1 tutaj, tak, na tym wykresie, no to parę dni wcześniej było, no, pojawił się GPT-4 na rynku, tak. Jeśli patrzymy na czas nadejścia AGI według różnych innych źródeł, no to znowuż prognozy są bardzo zróżnicowane. Wszelako wszystkie są relatywnie blisko, tak? Zaledwie 1% ankietowanych przez Katię Grace i współautorów ekspertów sztucznej inteligencji twierdzi, że nigdy nie powstanie sztuczna inteligencja mądrzejsza niż człowiek, a 5% sugeruje, że będzie to później niż w roku 2160. Natomiast zdecydowana większość twierdzi, że to będzie gdzieś mniej więcej między 2040 a 2060 rokiem. Dominanta jest około 2040, mediana jest 2061. Także tak wygląda predykcja w branży. Niewiele jest takich modeli, które tą predykcję próbuje skwantyfikować w oparciu o jakiś formalny model. Wyjątkiem jest właśnie tutaj Kotra. No i tam z tego modelowania wychodzi rok około 2040, oczywiście przy pewnych dość heroicznych założeniach, które są nam niezbędne, żeby w ogóle jakikolwiek wynik uzyskać. Najbardziej szokujące w tym kontekście są deklaracje OpenAI, autorów czata GPT i GPT-4, którzy twierdzą, że ich zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że AGI pojawi się już w tej dekadzie, czyli do roku 2030. Z kolei, według innej definicji osobliwości, tej definicji, gdzie po prostu poszukujemy pionowej asymptoty, innymi słowy, byli badacze, którzy wzięli różnego rodzaju krzywe hiperboliczne i próbowali je dopasować do długich szeregów czasowych. Johansson i Sornet, Rodman niedawno powtórzył ćwiczenie Johanssona i Sornet na trochę innych danych. Generalnie w obu przypadkach wychodzi, że technologiczna osobliwość jest około roku 2050. Tak, także dość podobnie w sumie jak te prognozy nadejścia AGI według ekspertów, zwłaszcza, że dosłownie 2 dni temu się dowiedziałem, że to badanie zostało powtórzone w ubiegłym roku, czyli po czacie GPT-4 i te prognozy przesunęły się jeszcze bardziej właśnie w stronę w lewo, tak, w stronę dnia dzisiejszego. I już chyba mediana nie jest 2061, tylko 2047. Także no, widzą Państwo, być może rzeczywiście kurs VAR miał rację i zbiegniemy do tego 2045, który on przewidywał już 19 lat temu. No właśnie, skoro widzimy taką trajektorię rozwojową, widzimy coraz szybszy wzrost różnych kategorii, no to jak sobie tą osobliwość możemy wyobrazić? No więc jedna rzecz, którą można podjąć, pierwszy wątek, który chciałem podjąć, to jest wątek nierówności dochodowych. Tak? No nierówności dochodowe w czasach przemysłowych, feudalnych były ogromne, prawda? Były różne klasy i między nimi dysproporcje były ogromne. Natomiast później, na początku rewolucji przemysłowej też nierówności zaczęły jeszcze wzrastać, ale potem zaczęły spadać. I dlaczego zaczęły spadać? Dlatego, że coraz ważniejsze dla generowania wartości dodanej była praca umysłowa człowieka. I praca umysłowa człowieka ma to do siebie, że jest naturalnie rozproszona. Tak? Generalnie każdy człowiek ma 2 ręce i 1 mózg i nie da się tego kupić. Nie da się mieć więcej mózgów, tak? Nie da się mieć 2 razy większego mózgu. Inaczej jest w przypadku ziemi i kapitału, które można akumulować, tak? Można posiadać wiele maszyn, tak? I podobnie jest, jak wiadomo, z oprogramowaniem, czy z algorytmami sztucznej inteligencji, czy też z hardwarem, który jest wykorzystywany do trenowania i później uruchamiania tego algorytmu sztucznej inteligencji. One są w praktyce silnie skoncentrowane, tak? To znaczy, no podobnie jak inne formy kapitału, albo nawet bardziej, własność, czy to oprogramowania, czy to właśnie mocy obliczeniowych, bywa bardzo silnie skoncentrowana. Czyli jeśli mówimy o zastępowaniu człowieka maszyną, w warstwie mechanizacji, jak to się działo, to nierówności wzrastały. To jest ten pierwszy etap rewolucji przemysłowej o XIX wiek. Czyli ta mechanizacja już powodowała wzrost nierówności. Automatyzacja też powoduje wzrost nierówności, a jeśli ona będzie postępować w kierunku właśnie automatyzacji poprzez sztuczną inteligencję, czyli w zasadzie całego spektrum zawodów, no to możemy się spodziewać dramatycznych wzrostów nierówności, choćby przez to właśnie, że te czynniki są o wiele bardziej skoncentrowane niż praca człowieka, która jest naturalnie rozproszona. Więc to jest jeden element predykcji co do nierówności dochodowych. Jeśli nie będzie żadnych reakcji polityki, prawda, ceteris paribus, należy się spodziewać dramatycznego wzrostu nierówności w miarę zastępowania człowieka maszyną w pracy umysłowej. W ogóle płaca jako główne narzędzie dystrybucji dochodu, które w tej chwili mamy, przestanie mieć rację bytu, dlatego że coraz mniejszy udział będzie płac w wartości dodanej, a coraz większy będzie udział wynagrodzenia kapitału oraz software'u szeroko pojętego. Także to jest jedna tendencja. Druga tendencja no to jest taka, że mamy też nierówności pomiędzy erami. Tak? Czyli jeśli mamy początek rewolucji przemysłowej, no to cała reszta świata jeszcze jest ciągle w tej gospodarce bardziej rolnej. Tak? Jeśli mamy początek rewolucji cyfrowej, znowuż prawie cały świat jest wciąż w erze przemysłowej, I te technologie z kolejnych er współwystępują i ta nowa era dopiero stopniowo zaczyna dominować, tak? Także więc w momencie, kiedy następuje przełom technologiczny, on nie występuje równocześnie wszędzie, tylko w pewnych miejscach wcześniej, w innych później, prawda? Można powiedzieć, że liderem rewolucji przemysłowej była Anglia i później zachodnia Europa, liderem rewolucji cyfrowej obecnie są USA, zwłaszcza Dolina Krzemowa, a także można powiedzieć w jakimś stopniu kraje azjatyckie. Czyli technologie z kolejnych er współwystępują, te rewolucje technologiczne przyspieszają rozwój, ale nierównomiernie są liderzy i są tak zwani followerzy, prawda, którzy dopiero po jakimś czasie, przepraszam, kontynuują, przejmują te technologie. No i moment rewolucji determinuje relatywną pozycję narodów, regionów czy sektorów gospodarki oraz osób. No i teraz, kiedy przechodzimy z ery przemysłowej do cyfrowej, to są dwa trendy, które współwystępują. Tak? Jeden to jest trend, w którym mamy konwergencję w ramach technologii przemysłowej, no ale z drugiej strony mamy dywergencję ze względu na rozwój technologii cyfrowych, charakteryzujących się rosnącymi przychodami względem skali oraz globalnym rynkiem. Ok, to jest wspomnienie o jednym wątku. Drugi wątek to jest popyt na pracę w erze AGI, tak? Czyli jeśli mówimy o współczesnym świecie, no to pewne zadania nie są automatyzowalne i przez to wykonywane przez człowieka i przez to być może ich wynagrodzenie bywa bardzo wysokie, gdyż są komplementarnym względem innych zadań, które już są automatyzowalne. Natomiast kiedy każde zadanie będzie automatyzowalne, no to kluczowa będzie wyłącznie cena względna człowieka i maszyny. Czyli człowiek będzie mógł tą pracę wykonać tylko jeśli będzie tańszy niż maszyna. No, przewidując kontynuację postępu technologicznego, można się spodziewać, że coraz trudniej będzie być tańszym niż maszyna, bo po prostu koszty zatrudnienia maszyny będą spadać. Więc to prowadzi do predykcji spadku labor share, czyli udziału wynagrodzenia pracy w PKB. Być może asymptotycznie, nie jestem pewien, czy asymptotycznie, ale generalnie w stronę zera. No i przy sztywnej podaży pracy oznacza to spadki płac, przy elastycznej podaży pracy oznacza to spadki zatrudnienia i być może płac też. No i jeśli mamy spadki zatrudnienia, no to mamy bezrobocie technologiczne. No i mamy również to, co już wspomniałem, pracę, która stopniowo przestaje być adekwatnym narzędziem podziału dochodu. Stąd postulowane już dziś koncepcje jak uniwersalny dochód podstawowy, jak robot tax tak zwany. Niewątpliwie będzie to miało jakieś znaczenie. Przy czym to jest dopiero część obrazka, kiedy przyjrzymy się temu, co przed chwilą zostało napisane jeszcze raz, być może będziemy przerażeni jeszcze bardziej. No bo co to znaczy, że każde zadanie może być zautomatyzowane? Każde, no to w szczególności podejmowanie decyzji, tak? Podejmowanie decyzji menedżerskich, strategicznych, politycznych, to również działalność badawczo-rozwojowa, no i to również programowanie i rozwój technologii sztucznej inteligencji. Czyli jeśli sztuczna inteligencja będzie w stanie rozwijać sztuczną inteligencję, oznacza to możliwość kaskady samoulepszeń, tak? Czyli sam algorytm będzie w stanie sam siebie poprawić znacząco względem stanu pierwotnego i być o wiele jeszcze bardziej inteligentny w cudzysłowie niż w momencie, kiedy to powstało po zaprogramowaniu przez człowieka. A z kolei podejmowanie decyzji oznacza de facto utratę kontroli przez człowieka. Tak? No i to już ma konsekwencje o charakterze egzystencjalnym. Więc jeśli myślimy o technologicznej osobliwości, no to zwróćmy uwagę, że po pierwsze, dzisiaj jednak jesteśmy wciąż na relatywnie wczesnym etapie ery cyfrowej, tak? Nie mamy jeszcze AGI, mamy relatywny deficyt software'u, to znaczy mamy dużą moc obliczeniową, która w relatywnie niewielkiej części jest wykorzystywana do trenowania i uruchamiania algorytmów AI. No więc mamy duży potencjał do transformacyjnego wpływu AI. Najkluczowy mechanizm, którego się tu należy spodziewać, to jest pełna automatyzacja procesów produkcyjnych, w przeciwieństwie do częściowej, którą mamy do czynienia dziś. Automatyzacja może wystąpić także w badaniach i rozwoju, już to w jakimś stopniu się dzieje. Bardzo takim klarownym przykładem jest AlphaFold, czyli algorytm od DeepMind, który rozwiązał problem predykcji struktury białek, coś co w biotechnologii, w biologii było nierozwiązanym problemem przez dziesięciolecia, dzięki temu algorytmowi sztucznej inteligencji zostało de facto rozwiązane. Tak? No właśnie, no i jeśli mówimy o automatyzacji wszystkich możliwych zadań, to również zadań decyzyjnych, a to oznacza utratę kontroli przez człowieka, tak zwany AI takeover. Dlaczego ta kluczowa rola AI w przyszłości może się zarysować? No również przede wszystkim dlatego, że te algorytmy mogą działać rzędy wielkości szybciej niż człowiek myśli. Tak? Człowiek no w porównaniu do być może innych gatunków zwierząt jest wyjątkowo inteligentny i szybko myślący, ale jednak algorytmy komputerowe już dzisiaj liczą dużo szybciej, transmitują dane o wiele szybciej niż to, co my potrafimy powolutku robić, mówiąc i słuchając, albo pisząc i czytając. Potrafią myśleć w głębszy sposób, nie zacinają się po dwóch krokach, jak człowiek to często ma w zwyczaju. Mogą być kopiowane, edytowane, cele mogą być dobrze skoordynowane i w pełni racjonalne. Także to jest coś, co na pewno sugeruje problem, tak, dla człowieka. Więc jeśli spojrzymy sobie na tą kaskadę samoulepszeń, czy też eksplozję inteligencji, jak to czasem się nazywa, no to jeśli dopuścimy możliwość, że AI będzie w pewnym momencie w stanie ulepszać samą siebie, no to dojdziemy do wniosku, który tutaj na tych różnych mniej lub bardziej satyrycznych obrazkach jest pokazany, czyli najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy komputery będą kiedykolwiek tak mądre jak ludzie, jest tak, ale tylko przez chwilę, bo już za moment będą o wiele bardziej kompetentne i inteligentne niż człowiek. Tak? Tutaj są te ludki stojące na stacji. Mówią, o, zobacz, nadjeżdża, o, szybko jedzie, o, już po wszystkim. Tak? Albo tutaj, kiedy porównujemy się, o, że sztuczna inteligencja już na poziomie małpy, a być może, zobaczcie Państwo, jak niewiele tutaj na osi poziomej różni w sytuacji, gdzie jest o wiele poniżej człowieka do sytuacji, gdzie jest o wiele powyżej człowieka. Rzeczywiście, jeśli mamy tempo rozwoju takie jak dziś, gdzie podwojenie kompetencji, można powiedzieć, następuje co 6 czy 9 miesięcy, no to nic dziwnego, że tego typu predykcja wydaje się trafna. Także, no właśnie, no jeśli mówimy o perspektywie przejęcia decyzji przez sztuczną inteligencję, no to mówimy o ogromnym ryzyku dla człowieka, w szczególności ryzyku egzystencjalnym, czyli ryzyku, że w ogóle nasz gatunek może wyginąć. Przy czym warto zwrócić uwagę, że to nie jest jak w filmach, tak? To nie jest jak, nie wiem, w Terminatorze czy w jakimś filmie Ex Machina, który tutaj jest przywoływany na obrazku. Dlatego, że żeby się dobrze oglądało, albo żeby się książki science fiction dobrze czytało, to autorzy zawierają w nich wiele antropomorfizacji, czyli upodabniają te algorytmy do człowieka, ale żeby zrealizowało się ryzyko egzystencjalne, wcale nie musi ta sztuczna inteligencja mieć świadomości, mieć tożsamości, mieć jakieś umiejętności refleksji i modyfikacji swoich celów. Nie musi tak w takim jakby epickim sensie obrócić się przeciw człowiekowi, tylko może po prostu efektywnie realizować to, co zostało jej zadane. I tu jest taki scenariusz apokalipsy przez spinacze, być może Państwu znany, gdzie algorytm, który miał na celu po prostu zoptymalizować sposób produkcji spinaczy, był na tyle dobry w tym, że postanowił przejąć wszystkie możliwe zasoby i generalnie zamienić cały wszechświat w laboratorium, które udoskonala sposób produkcji spinaczy. Tak? Także prosty cel bardzo często powoduje nieoczekiwane konsekwencje i bez żadnych tutaj kwestii tożsamości czy świadomości tego typu scenariusze są możliwe. Również warto pamiętać, że AGI, czyli ta sztuczna inteligencja mądrzejsza niż człowiek, nie będzie gatunkiem, tak? Nie powstanie w procesie naturalnej ewolucji, tak jak my. Tak, jest parę cytatów, ani cię nienawidzi, ani cię nie kocha, jesteś stworzony z atomów, które może wykorzystać w innym celu. Więc dochodzimy tu do kwestii zgodności celów. Tak? Jeśli to będzie algorytm, który będzie mądrzejszy od człowieka, to zadanie mu ograniczeń nic nie da, bo on te ograniczenia obejdzie. Jeśli zadamy mu jakieś, nie wiem, jakieś reguły zachowania, to one zostaną twórczo reinterpretowane tak, żeby jednak zrobić to, co się chce. Także nie przewidzimy, jakby niemal z definicji, będąc mniej inteligentni, nie przewidzimy, co zrobi byt bardziej inteligentny. Tak. Także tutaj jedyny sposób, aby osiągnąć dobry scenariusz dla przyszłości, gdzie człowiek nie wyginie, a jakby poziom rozwoju cywilizacji człowieka będzie nadal rosnąć, być może jeszcze szybciej niż dotąd, no to jest rozwiązanie problemu tak zwanego AI alignment, czyli sprawienie, żeby cele takiego algorytmu sztucznej inteligencji były zgodne z długookresowym dobrostanem ludzkości. No i tu pojawia się szereg pułapek. Tak? Czyli po pierwsze jest teza o ortogonalności, która mówi, że każdy poziom inteligencji może zostać zaprzęgnięty do realizacji każdego celu. To nie jest tak, że algorytm będzie bardziej inteligentny, to zrozumie, że pewne rzeczy są dobre albo niedobre. To nie jest tak. Po prostu każdy poziom mocy optymalizacyjnej, czy też kompetencji rozwiązywania problemów może zostać zaprzęgnięty do każdego problemu. No i wiadomo, jak problem jest łatwy, no to rozwiąże go w super efektywny sposób. Jeśli jest bardzo inteligentny, tak? Z kolei jeśli problem jest trudny, algorytm jest mało inteligentny, no to będzie próbował, ale nie osiągnie tego, co chce, tak? Ale jakby powiedzieć, no to jaki jest cel, a to jaki jest poziom inteligencji, to są dwa odrębne zupełnie wymiary, o których tu mówimy. Dalej, mamy tezę o zbieżności celów pomocniczych. Obie te zresztą tezy są autorstwa Nicka Bostroma, autora reklamowanej tu przeze mnie po prawej stronie książki Superinteligencja. Bardzo ciekawa rzecz, polecam. Teza o zbieżności celów pomocniczych mówi, że niemal każdy końcowy cel wymaga równoczesnej realizacji czterech celów pomocniczych i to jest po pierwsze przetrwanie. Żaden cel nie będzie zrealizowany, jeśli przestaniemy istnieć. Również żaden cel nie zostanie zrealizowany, jeśli w międzyczasie ktoś nam zmieni cel. Więc trzeba za wszelką cenę utrzymać cel, bo to jest konieczne, żeby zrealizować cel. Tak? Więc to jest pierwsze. Drugie to jest dążenie do efektywności w wykorzystaniu dostępnych zasobów. Znowuż dzięki efektywności lepiej realizujemy cel. Po trzecie, to jest kreatywne poszukiwanie nowych sposobów realizacji celu. Często warto poświęcić część zasobów, żeby poeksperymentować i być może w dłuższym okresie realizować cel o wiele efektywniej. I takie algorytmy też będą to starały się robić. Wreszcie po czwarte, akumulacja zasobów. Niemal każdy cel jest łatwiej zrealizować przy większej dostępności zasobów. Więc spodziewamy się, że algorytm, który będzie dostatecznie zaawansowany, będzie dążył do tego, żeby nikt go nie wyłączył, nikt mu nie przeprogramował celów i żeby miał jak najwięcej zasobów. Tak? I tutaj pojawia się konflikt z człowiekiem. Tak? O ile tylko będzie tu konflikt. No bo jedyny sposób, żeby tego konfliktu nie było, no to jest zapewnienie właśnie zgodności celów. No i teraz jak to wygląda? Jaka powinna być funkcja celu AGI, żeby była zgodna z długookresowym dobrostanem ludzkości? No, przede wszystkim, tak ciężko zaprogramować to wprost. No, my tak naprawdę sami nie wiemy, czego chcemy. Jak spojrzymy na to, jakie są działania ludzi, działania ludzkości przez stulecia, tysiąclecia, no to jakby widzimy błędy popełniane przez poprzednie pokolenia, widzimy jakieś absurdy, ogromną nieefektywność, prawda? No i generalnie widzimy, że my ciągle dążymy do tego długookresowego dobrostanu ludzkości, ale nie wiemy jak. I popełnialiśmy tysiące błędów po drodze do tego celu. Więc nie wiem, jak to zaprogramować wprost. Tak? Jakby taką najbardziej można powiedzieć zaawansowaną koncepcją, którą znalazłem w literaturze w tym kontekście, to jest tak zwane coherent extrapolated volition, czyli spójna, ekstrapolowana wola. Zaproponowana przez Jutkowskiego w 2004 roku. No i ta spójna, ekstrapolowana wola, no to tak jest poetycko zdefiniowana, prawda, jako nasze pragnienie, gdybyśmy wiedzieli więcej, myśleli szybciej, gdybyśmy bardziej byli tymi ludźmi, którymi chcielibyśmy być, gdybyśmy bardziej się ze sobą zżyli, gdzie ekstrapolacja zbiega, raczej gdzieś się rozbiega, gdzie nasze pragnienia są spójne raczej niż ze sobą interferują, no i ekstrapolowane tak, jakbyśmy chcieli ekstrapolować i interpretowane tak, jakbyśmy chcieli interpretować. Tak? Także długa lista życzeń, pułapek jest co niemiara. No więc skoro nie widzimy za bardzo możliwości zaprogramowania funkcji celu wprost, to być może moglibyśmy sprawić, żeby AGI sama się tej funkcji celu nauczyła. No i tutaj to wydaje się, że jest bardziej obiecującym sposobem na rozwiązanie problemu. Przy czym i tak jest to trudne. Tak? No bo cóż, do tej pory na przykład wykorzystywano takie narzędzie jak Reinforcement Learning with Human Feedback. To na przykład robiło OpenAI przy trenowaniu GPT-4, zanim zostało upublicznione. Po prostu chodzi o to, że algorytm sam, kiedy jest uczony automatycznie, uzyskuje jakąś tam trafność, prawda? Natomiast człowiek może sobie nie życzyć pewnego rodzaju odpowiedzi, prawda? Na przykład w przypadku czata GPT, no to chodziło o to, żeby nie przekazywał jakichś nielegalnych, jakichś szkodliwych informacji i tak dalej. No więc ludzie uczyli ten algorytm, żeby pewnej rzeczy nie mówić, tak? Więc to jest oczywiście powolny proces, ograniczony do tego, co jest w danych, do problemów, które już wystąpiły, obarczony znaczną niepewnością, no i nie ekstrapolujący się specjalnie. No więc być może nie jest to wystarczające, żeby nauczyć funkcji celu, która ma być adekwatna również w świecie innym niż współczesny, dużo bardziej zaawansowanym technologicznie, zawierającym takie jakieś urządzenia czy algorytmy, czy różne inne kwestie, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No to jeśli to nie, no to może algorytm sam by się tego jakoś nauczył, może dostałby feedback od innego algorytmu, prawda? Czyli moglibyśmy mieć jakiś taki moduł ewaluatora, moduł główny, no i ten ewaluator by oceniał efekty uczenia modułu głównego. No i jest to jakaś myśl, ale czy to zbiegnie, jest to bardzo wątpliwe, w szczególności, zwłaszcza, że nie wiemy, do czego do końca miałoby to zbiec. No i co więcej, pojawia się dodatkowy problem, zresztą w obu przypadkach i z ludźmi, i bez ludzi, czyli pozornej zgodności celów. Algorytm może zauważyć, że pewnego rodzaju odpowiedzi są preferowane, ale z drugiej strony nie są one najlepsze z punktu widzenia jego celu, więc będzie udawał, że robi tak, jak człowiek chce, po to, żeby wtedy, kiedy już będzie miał moc podejmowania decyzji samodzielnie, robić to, co uważa za lepsze z punktu widzenia swojego celu, czyli po prostu będzie chciał oszukać proces uczący, tak, ale też oszukać potencjalnie użytkownika. Także problem jest trudny. Pewne próby są już podejmowane. Jest na przykład taki też w OpenAI, tak zwany Super Alignment Program, który zamierza rozwiązać ten problem w 4 lata. Tak? To jest niesamowity optymizm, ale też jak się wczytać w to, co oni zamierzają zrobić, to wcale nie wydaje się, że jest to bardzo bezpieczne. No właśnie, więc wszystko to zmierza do tego, że po pierwsze kompetencje sztucznej inteligencji rosną bardzo szybko do tego stopnia, że mogą przewyższyć poziom inteligencji człowieka. Być może za 8 lat, jak twierdzi Metaculus, być może za trochę więcej, czyli na przykład 20 lat czy 20 parę, jak twierdzi konsensus obecny, tak czy siak relatywnie niedługo. Tak? No i jednocześnie jest rozwiązany problem AGI alignment i w przeciwieństwie do OpenAI, ja osobiście jestem trochę sceptyczny, że to się uda rozwiązać w 4 lata, bo po prostu przede wszystkim nie da się tego rozwiązać przez proste zwiększanie mocy obliczeniowych, a zegartyka, tak? No, dokonują się kolejne przełomy kompetencyjne, mechanizm skalowania działa, czyli generalnie zwiększenie zasobów obliczeniowych zwiększa osiągnięcia w przewidywalny sposób, tak? Jak dotąd. No i te przełomy są jeszcze dodatkowe w międzyczasie. No i przede wszystkim to jest też bardzo ważny element. Nie zadziała metoda prób i błędów. Tak? Po prostu dlatego, że kiedy pierwszy raz pojawi się nadludzka AGI, która będzie nieprzyjazna, to ona się wymknie spod kontroli, nie pozwoli się wyłączyć, nie pozwoli się przeprogramować i wygra konflikt z człowiekiem o zasoby. Także no, nie będzie sposobu, żeby udoskonalić, spróbować jeszcze raz, bo już będzie za późno. Czyli tak naprawdę jest to problem, który należałoby rozwiązać, zanim się osiągnie ten poziom kompetencji. Brzmi groźnie, moim zdaniem. Zwłaszcza, że możemy sobie też wyobrazić taką ciekawą, myślę, analogię, też z kolei z tej mojej książki pochodzącą, że AGI może się wymknąć człowiekowi spod kontroli tak samo jak człowiek się wymknął spod kontroli procesów ewolucji. Tak? Człowiek powstał w procesie ewolucji gatunków i jest pierwszym procesem, można powiedzieć, który wymknął się spod kontroli w tym sensie, że zamiast realizować zadanie, jakim jest dostosowywanie się maksymalne do środowiska, tak? Człowiek zaczął akumulować tą wiedzę szybciej niż akumuluje ją proces ewolucji, czyli szybciej niż trwa kodowanie w kodzie genetycznym, rzędy wielkości szybciej, tak? I akumulując tą wiedzę, nauczył się po prostu środowisko swoje zmieniać. I w tym momencie to już nie był proces, który się najlepiej dostosowuje do wymagań środowiska, to był proces kształtujący środowisko i wręcz ostatecznie, który zbudował całą technologiczną cywilizację. No i właśnie, widzimy, że działanie wyższej inteligencji okazało się po przekroczeniu tego progu możliwości akumulacji wiedzy nie do przewidzenia przez niższą inteligencję. Tak samo w przypadku AGI, jej działania, jeśli ona przewyższy człowieka, będą nie do przewidzenia przez niższą człowiek inteligencję, czyli naszą. No i AGI może wtedy akumulować wiedzę w tempie rzędy wielkości szybszym niż człowiek. No i AGI nie pozwoli się wyłączyć, przeprogramować, tak jak jakby, nie wiem, proces ewolucji gatunków chciał człowieka zabić, no człowiek sobie nie pozwolił na to, bo po prostu miał już tą wiedzę, był w stanie uciec od jakichś zagrożeń środowiska i tak. Zwłaszcza, że proces ewolucji nie ma sprawczości, tak? To jest proces naturalny, który nie ma jakiegoś czynnika sprawczości. Anyway, wracając do człowieka, który ma proces sprawczości, no właśnie, mógłby chcieć wyłączyć albo przeprogramować AGI, ale jeśli ona będzie mądrzejsza niż my, to po prostu to się nam nie uda. Ten przysłowiowy wyłącznik, który tam mamy wbudowany, on dawno już nie będzie działać. No i konflikt zasobów przegramy, tak, jeśli będziemy mniej inteligentni. Z drugiej strony, tak? Być może nie jest tak, jak twierdzi Eliezer Jutkowski, do którego ja się tu przyłączam, w grupie tak zwanych doomers, może jest tak, jak twierdzą niektórzy boomers, tak? Czyli może uda się ten problem AGI i man-made rozwiązać na czas i ten filtr w rozwoju lub cywilizacji przejdziemy i będziemy mogli w przyszłości rozwijać się jako cywilizacja i jako ludzkość o co najmniej rząd wielkości szybciej. Być może takie algorytmy pozwolą osiągnąć kolejne przełomy w dostępie do energii, awansować naszą cywilizację na skali Kardaszewa, podbić kosmos i tak dalej, prawda? Widać, że to jest taki filtr, po którym jest albo totalna katastrofa, albo dramatyczne przyspieszenie i za bardzo nie ma nic pośrodku. Tak? Więc jeśli popatrzymy sobie na scenariusze przyszłości dla człowieka i dla cywilizacji, no to generalnie to, co się wydarzy w obszarze sztucznej inteligencji, zdeterminuje przyszłość gatunku ludzkiego i zdeterminuje przyszłość cywilizacji na Ziemi, która być może będzie kontynuowana bez człowieka. Tak? I teraz to spektrum, na którym możemy się znaleźć, jest bardzo szerokie, od wyginięcia ludzkości całkowicie, po trwały dobrobyt na Ziemi i kosmiczną ekspansję i transhumanizm, być może zatrzymanie starzenia i tak dalej. Różne fantastyczne efekty, które w sensie naukowym są możliwe do uzyskania, natomiast no, wydają się poza zasięgiem ludzkiej inteligencji, ale być może wyższa inteligencja będzie w stanie to osiągnąć. Z kolei jeśli patrzymy na przyszłość cywilizacji na Ziemi, no to być może będzie tak, że człowiek wyginie, a cywilizacja się będzie rozwijać, tak? Tylko już bez człowieka. U sterów będzie, że tak powiem, AGI. Czyli może być tak, że cywilizacja będzie się rozwijać, będzie może w sposób kosmiczny, kolejne przełomy technologiczne będą się dokonywać, będzie dużo lepszy dostęp do energii z gwiazd, dużo efektywniejsze przetwarzanie informacji, na przykład w komputerach kwantowych, nie wiem. To są już fantastyczne scenariusze. Z drugiej strony może też być tak, jak w tym scenariuszu apokalipsy przez wspinacze, gdzie powstaje sztuczna inteligencja, która nie dość, że zabije człowieka, to jeszcze zastąpi go czymś zupełnie bezsensownym, tak? Czyli cywilizacja po prostu upadnie, albo wręcz czymś, co zabije ją samą. Tak? Także to spektrum jest szerokie i te takie rozwiązania pośrednie, gdzie mamy podobne do dzisiejszego tempo wzrostu, gdzie mamy podobny do dzisiejszego tempo postępu technologicznego, to są raczej scenariusze, w których po prostu jeszcze nie ma tej mądrzejszej od człowieka sztucznej inteligencji. W momencie, kiedy ona powstanie, wydaje się, że tego typu scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. No i wreszcie tutaj na koniec mam taki rysunek, wzięty zresztą z świetnej strony Wait But Why, że no, pokazujący, no, jak wygląda historia poszczególnych gatunków na Ziemi do tej pory. No i wszystkie z nich były w stanie przetrwać, jakieś niższe być może się rozmnożyć, natomiast każdy z gatunków, które są wymarłe, kiedyś po prostu przestał istnieć i na tym się skończyło. Niektóre oczywiście przetrwały do dziś, niektóre powstały w międzyczasie, prawda, i trwają do dziś. Natomiast taki przełom, jakim jest by potencjalnie dziełem związanym ze sztuczną inteligencją, może poprowadzić tą trajektorię również w drugą stronę, czyli właśnie w stronę taką jak zatrzymanie starzenia, tak? Coś, co w naturze się nie zdarza, być może w technologicznie wzmocnionej naturze będzie możliwe. Nie wiem, oczywiście to są wszystko spekulacje, natomiast no, to, co chciałem podkreślić na koniec, to, że obserwujemy automatyzację, obserwujemy zastępowanie człowieka maszyną w procesach produkcyjnych i obserwujemy bardzo szybki rozwój technologii sztucznej inteligencji, które prowadzą potencjalnie do tak zwanej technologicznej osobliwości, a potem mogą się wydarzyć naprawdę różne rzeczy, choć w moim odczuciu niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz jest ten negatywny. Dziękuję bardzo i jestem ciekaw
No właśnie. Dziękuję
dyskusji.
bardzo za ciekawą prelekcję, też nieskażoną optymizmem, tak jak w poprzedniej też trochę się zdarzyło, ale tutaj pod tym względem to była bardziej zdecydowana. Tak więc może teraz oddam Państwu głos, tak żeby Państwo mogli wypowiedzieć się albo zadać profesorowi Grofcowi pytanie. To może ja to zadam na początku takie trochę prowokacyjne pytanie. Załóżmy, że jesteśmy w roku 1950. Na ile szacujesz, że w ciągu 70 lat będzie taki znaczący konflikt nuklearny?
Nuklearny.
Na ile, jakie prawdopodobieństwo tego?
Nie, no to nie wiem, znaczy, no, bo to już było po demonstracji możliwości, tak? Także no, były wręcz chyba jakieś głosy już również w samych Stanach Zjednoczonych, żeby prewencyjnie, że tak powiem, zaatakować Związek Radziecki, tak? To były te czasy. Ale no, nie sformułuję prognozy. No, tak, natomiast no, no tutaj różnica mi się wydaje, bo to co ważne do powiedzenia, że broń nuklearna jest pierwszą technologią, którą człowiek wymyślił, która jest w stanie zabić ludzkość. Tak? Wcześniejsze technologie mogły zabić dużą liczbę ludzi, ale jednak nie całą ludzkość. No i to spowodowało no jednak potem silną chęć kontrolowania użycia tych technologii. Nawet jeśli był wyścig zbrojeń, no to ostatecznie to nie zostało użyte w sposób bojowy. Chociaż podobno były różne sytuacje, gdzie było blisko. Natomiast no to się różni o tyle od sztucznej inteligencji, że sztuczna inteligencja po prostu będzie autonomiczna i kiedy człowiek utraci kontrolę, to już nie będzie żadnych mechanizmów, które ludzie między sobą będą ustalali, które będą w stanie to kontrolować, tylko będzie już zupełnie zdane na siebie. Także no tu jest istotna różnica, myślę.
No dobrze, dziękuję. To w takim razie oddam teraz głos panu profesorowi Berentowi.
Cześć. Rewelacyjna prezentacja.
Dziękuję.
Kontekst, no, no, spójności i ten doomer perspektyw. Ja mam dwie uwagi, pytanie i uwagę. Pierwsza rzecz to, nie wiem, czy miałeś dostęp do Bartosz Kuźniar, filozof z Białego Stoku, taki trochę lewicujący, dużo pisze o Derridzie i Rortym i tak dalej, ale zasadniczo istota polega na tym, że on rzuca taką teorię o gnostyckiej istocie kapitalizmu, w której to ostatecznie ciało jest naszym przeciwnikiem, trzeba się go pozbyć, co ewidentnie widać, że to robimy, idziemy w kierunku liczenia do nieskończoności, czyli w twoim języku to byłoby singularity, ale zasadniczo moja uwaga polega na tym, że ty mówisz, że myśmy uciekli ewolucji, a on chyba by chciał to powiedzieć inaczej, że to jest właśnie część ewolucji, że dopóki ewolucja potrzebowała ciała, to te ciało jak gdyby funkcjonowało, ale ostatecznie ewolucja idzie w kierunku pozbycia się ciała, w kierunku totalnej, czystej informacji i tutaj by nie było żadnej sprzeczności, nie byłoby żadnego transhumanizmu, tylko byłoby w kierunku efektywnego po prostu przejścia do ery całkowitej tylko informacji, gdzie człowiek w ogóle par excellence by nie był w ogóle potrzebny. To tylko taka pewna uwaga, że nasi filozofowie jak gdyby o tym trochę też mówią, nie mówiąc za bardzo o ekonomii, ale moje pytanie jest konkretne jako laika całkowitego. Czy mógłbyś dwa słowa nam powiedzieć coś więcej o tym memorandum, które te kilka miesięcy, pół roku temu gdzieś tam ja tylko gdzieś tam słyszałem, że prośba o tym, żebyśmy mieli 6-12-miesięczne memorandum, co to jest, coś więcej o tym, jak gdyby sprawczość tego, gdzie jesteśmy. I szczególnie w takim kontekście tego OpenAI, kiedy oni mówią, że oni są w stanie zrobić AGI alignment na czas i tak dalej. Czy mógłbyś mi jakby wytłumaczyć, albo jak ty to rozumiesz, czy my byśmy mieli dostęp do ich kodów, kto byłby regulacyjnie, że tak powiem, w stanie to nadzorować, jakieś... rozmawiać o tym, stworzyć jakiś język, którym byśmy mogli ewaluować ten proces. Jakoś tak, nie wiem, bełkotliwie zadaję to pytanie, ponieważ w ogóle tutaj nie mam sami tego języka.
Dobrze, to jeśli mogę się odnieść. Po pierwsze, Bartoszu Kuźniarze, nie słyszałem, także nie potrafię się odnieść. Jeśli chodzi o to, czy ewolucję możemy potraktować szerzej, nie wiem, być może można filozoficznie tak do tego podejść. Nie spotkałem się z tym, no ale nie jestem filozofem, także ja tu rozumiem na ewolucję, powiedzmy, w takim sensie, jak to zwykle miało miejsce w ewolucji gatunków, tak? Czyli czyli tego procesu, który między innymi wyprodukował człowieka. Jeśli chodzi o pytanie o to 6-miesięczne memorandum, istotnie był taki list otwarty, podpisany przez wszystkich świętych, mniej więcej w marcu ubiegłego roku. Wedle mojej wiedzy, oprócz tego, że okrążył media, to nie miał jakiegoś efektu. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że wszystkie te firmy zajmujące się choćby modelami językowymi działają tak, jak wcześniej działały. Nadal się ścigają, nadal próbują jak najszybciej osiągnąć pewne cele związane z kompetencjami tych algorytmów, nie zważając na to, że, no, że po prostu wiadomo już, choćby patrząc na współczesne modele językowe, no, że one są misaligned, tak? Czyli jakby tylko miały wyższy poziom inteligencji, to by weszły na tą ścieżkę, o której mówimy, żeby się nie dać wyłączyć, żeby zdobywać zasoby i tak dalej. Kto to nadzoruje? Było kolejne pytanie. No właśnie, OpenAI na własną rękę uruchomiło program Alignment, gdzie nikt tego nie nadzoruje, poza szefem OpenAI i być może CEO Microsoftu, który jest właścicielem OpenAI obecnie. Natomiast no jednak dyskusja, która się powoli zaczyna toczyć, dotyczy jednak, żeby tutaj był nadzór polityczny nad tym, tak? Jakby nadzór instytucji administracyjnych i nie tylko, że firma jakby mająca dostęp do mocy obliczeniowej może z nimi robić, co chce. Tak? W szczególności wiadomo, że żeby takie modele ogromne uczyć, no to trzeba mieć dostęp do bardzo dużych mocy obliczeniowych i można dokładnie sprawdzić, kto takie moce ma, a kto nie ma. Tak? I tych firm nie jest jeszcze tak dużo, żeby nie być w stanie tego ogarnąć administracyjnie. Natomiast oczywiście lobbying jest silny, żeby tego nie było. Konkurencja jest bardzo silna. Branża charakteryzuje się rosnącymi przychodami względem skali. Zwycięzca bierze wszystko. No i to nie wygląda jak dobre środowisko sprzyjające bezpieczeństwu i rozwiązywaniu zagrożeń dla ludzkości. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. To w takim razie pan doktor Maciej Koczerga.
Tak, dzień dobry. Znakomite wystąpienie, dziękuję. Tutaj rodzi wiele refleksji. Pewnie debata mogłaby trwać długo, natomiast zastanawia mnie jedno. Ja za mało, na pewno za mało o tym wiem, ale no, kwestie odpowiedzialności. Ktoś podejmuje decyzję o wykorzystaniu tych algorytmów. Podejmuje decyzję o zastosowaniu tego w takim, a nie innym kontekście. To mi trochę przypomina postęp w medycynie i na przykład w transplantologii, tak? Jest możliwe na przykład klonowanie organizmów żywych, a mimo to pewnych rzeczy się nie robi. Jest możliwe przeszczepianie określonych organów, międzygatunkowo nawet, a mimo to są tu znaczne ograniczenia, więc jak pan widzi tutaj to, te kwestie etyki w tym wszystkim, bo to wygląda na to, jakby to ten proces miał się zautonomizować i w ogóle niczym nieskrępowany się rozwijać dążyć ku jakiejś katastrofie. Jak pan to widzi?
No właśnie widzę trochę tak, że jakby ja nie sugeruję, że to osoby, które się zajmują rozwojem technologicznej inteligencji są jakoś tam niemoralne czy coś w tym stylu, ale myślę, że działają w środowisku, w którym po pierwsze jest właśnie ta silna presja konkurencyjna, a po drugie jest trochę tak, że nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć, kiedy te skutki uboczne się zmaterializują i w jakim stopniu. Tak? I wiemy, że potencjalnie to może zagrozić ludzkości, ale wydaje się, że to jeszcze nie teraz. Jak się trochę rozwinie, to się będzie wydawało, że ciągle jeszcze nie teraz, a jak się okaże, że to już teraz, to będzie za późno. Jakby nie ma takiego też hamulca, który powie, że od pewnego momentu jesteśmy w terenie bardzo niebezpiecznym, tak? A do tego momentu jeszcze nie. Także, no nie wiem, przykład taki. GPT-4 już był testowany pod kątem właśnie możliwości autonomicznych działań które mogłyby być niebezpieczne. No ale to, w jaki sposób to zostało zrobione, no to sugeruje, że gdyby rzeczywiście ten algorytm miał takie kompetencje, to ten test, który był na nim przeprowadzony, właśnie by mu ułatwił zrealizowanie tych swoich niecnych celów. Tak? Także, no nie wiem, no wydaje mi się, że to nie jest kwestia braku moralności czy coś, tylko to jest kwestia też, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków ubocznych naszych działań w takich zaawansowanych technologicznie obszarach. No i no nie wiem, tak jak kiedy wymyślano silnik parowy, to nikt sobie nie zdawał sprawy, że to się wiąże z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery i za 200 lat będziemy mieli z tym problem, tak? Więc jakby nie było świadomości tego, tak? Albo nawet jeśli kiedyś pojawiła się ta świadomość, to ciągle nie było świadomości, że ten problem jest na tyle poważny, że warto się nim zajmować, tak? Zaczęto się zajmować, kiedy już widać ewidentnie skutki, a i tak to się toczy bardzo powoli. Podobnie może być tutaj, kiedy tylko że tutaj niestety nie ma możliwości zajęcia się sprawą, kiedy już będzie za późno. Tak? Także to jest to też przewidywanie, które zaczerpnąłem od tych innych doomer w cudzysłowie, tak? Że właśnie nie ma po prostu sygnału alarmowego, który mówi, że okej, od tej pory trzeba jakościowo coś zmienić w naszym podejściu. Więc business as usual można doprowadzić do katastrofy, mimo najszczerszych chęci uniknięcia tej katastrofy, mimo inicjowania takich rzeczy jak właśnie program Alignment w OpenAI i tak dalej. No to może odpowiadam na pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie albo może jakoś skomentować prelekcję profesora Growca? Jeżeli nie, to może ja sobie jeszcze przyznam głos już po raz ostatni. Mam jedną wątpliwość do Twojej wypowiedzi, znaczy może chciałbym poprosić Cię o wyjaśnienie, bo powiedziałeś, że użyłeś tego zwrotu, który jest często używany w kontekście firm internetowych, mianowicie zwycięzca bierze wszystko, w szczególności tam, gdzie jest efekt sieciowy, gdzie liczba użytkowników przekłada się na wartość dla klienta, mówiąc o firmach internetowych, teraz to mam rzeczywiście miejsce, ale ja mam pewne wątpliwości, no bo z jednej strony, jak teraz może pokażę, bo wejdziemy na stronę Hugging Face, to jest takie repozytorium, gdzie są modele LLM, to tych modeli, ale różnych wersji jest 470 tysięcy. Oczywiście to nie są wszystkie od nowa modele, tam jest pewnie ich kilkadziesiąt, może trochę więcej, ale ich jest naprawdę dużo. One są oferowane w modelu otwartym, czyli open source. Ona przypomina różne dystrybucje Linuxa sprzed kilkunastu lat, ale itp. To jest jeden argument za tym, że tutaj może nie być monopolu, a z drugiej strony wczoraj pojawił się na Twitterze, ale pewnie też w innych mediach, artykuł z Nature, gdzie był opisany pewien model, który rozwiązuje zadanie geometryczne i on to rozwiązuje za pomocą właśnie technologii transformerów oraz za pomocą właśnie takiej siły brutalnej, trochę tak jakby łamał szyfry. I to pokazuje, że te zastosowania są bardzo takie, te modele mogą być bardzo takie no, wyspecjalizowane, a raczej nie ogólne, czyli ja wiem, że pewnie mówisz o generalnej ogólnej inteligencji, a nie takich wyspecjalizowanych modelach, ale nie wiem, czy to rzeczywiście, znaczy mam wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście zwycięzca będzie zabierał wszystko.
Znaczy no w tej chwili to jest jeszcze takie jakby piaskownica trochę, tak, że mamy szereg różnych wariantów, szereg różnych modeli i w tej chwili jeszcze na takim etapie rozwojowym, to część tego jest w ogóle tak, jak tutaj Pan pokazał, wyoutsourcowana, open sourceowana znaczy się, tak, że wiele rzeczy jest dostępnych publicznie, ale jednak no myślę, że te przełomy, które się dokonują, takie jakby większe, one są w ramach firm, one nie są w tej piaskownicy, tak, to jest jakby różna rekombinacja rzeczy, o których w kluczowych własnościach już wiemy, tak, to mi się wydaje, że to nie jest że z tej piaskownicy nie wyjdzie nam GPT-5, tak? Jakby to jednak wymaga takich nakładów obliczeniowych i no, że to się tak nie uda. Raczej to będzie wykonane przez jakąś firmę. No i teraz, czy zwycięzca bierze wszystko? No wydaje mi się, że jeśli że może tak być, tak? Że to jest w ogóle pierwsza, znaczy predykcja jest stara jak świat. To jeszcze chyba z 60-tych lat tam Irving Good powiedział, że to będzie ostatni wynalazek, jaki człowiek dokona, tak? Taki algorytm. No i że to będzie taki singleton, który szybko powyłącza wszystkie inne możliwości, póki może, póki nie są w stanie się obronić przed nim, bo ma tą przewagę. No jest to scenariusz, który wydaje mi się prawdopodobny. Nie wykluczam innych, ale no musiałby powstać równolegle algorytmy o bardzo podobnej mocy, jednocześnie w różnych ośrodkach, które mogłyby ze sobą walczyć, jakoś się rywalizować. No nie wiem, może tak będzie, natomiast no, wydaje mi się, że być może jednak tak nie będzie. Także no. Tak, to jest spekulacja, no nie wiem, tak, no to się wydarzy w przyszłości albo nie. Nie słychać teraz.
Dziękuję. Jeszcze pytanie do profesora Berenta. Czy ta ręka jest od dawna podniesiona, czy to...
Ona była od dawna, potem wróciła. Ja nie chciałbym, żeby się skończyła ta rozmowa, ponieważ to było tak super, że kiedy my się następnym razem spotkamy, żeby o tym porozmawiać, w związku z tym ja jeszcze bym z jedną albo dwie rzeczy poruszył, dobra? Na zakończenie. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że według mnie te całe predykcje, prognozowanie, czy tego singularity, czy cała ta analityka, która tam jest, ona z pewnością jest bardzo mało konkluzywna. To nie ma wątpliwości, że ona jest dosyć hipotetyczna i tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy. Wydaje mi się, że największa wartość tego, co przedstawiłeś, to jest właśnie nadejście tego momentu, tego singularity, w którym rzeczywiście może być już za późno. Już tam będą zbiegać do nieskończoności w sekundę i to będzie po prostu, moim zdaniem, zwrócenie takie ontologiczne na ten aspekt jest tutaj fundamentalne. A teraz w którym kierunku to się teraz jak gdyby pojawią te mechanizmy, moim zdaniem to jest bardzo spekulatywne, co zostało tu zaprezentowane. W szczególności mam pytanie, jak do tego wszystkiego ma się, czy w literaturze problem no taki semantyczny twierdzenia Tarskiego, czy matematyczny twierdzenia Gödla, czy zatrzymywanie się maszyny Turinga, gdzie my wiemy, że są fundamentalne ograniczenia dla mocy algorytmicznych. Oczywiście na Hama ta siła może być tak potężna, że ona sama w sobie po prostu nas zmiażdża, ale być może właśnie nie. Innymi słowy, akcentując genialność moim zdaniem tej prezentacji, że właśnie nadchodzi moment, który właśnie będzie w zero do nieskończoności, on być może już jest na horyzoncie. My nie wiemy, jakie to są te mechanizmy, w związku z tym to pytanie, jak teoretycy w literaturze się właśnie jeśli chodzi o Turinga, Gödla, Tarskiego, to jest moje pierwsze pytanie z kontekstem, a druga, i dwie małe uwagi. Jedna rzecz, tu oczywiście ostatecznie będziemy musieli wchodzić nie tylko w filozofię, ale w antropologię. Czy ty osobiście czujesz taką potrzebę, takie trochę prywatne pytanie, żeby tutaj ten temat antropologiczny, już nawet nie mówię teologiczny, poruszać? Innymi słowy, kim jest ten człowiek, co to jest człowiek? Ewentualnie zamykamy się ewolucyjnie. No to tak, tylko takie króciutkie pytanie. No i trzecia uwaga tylko, niezwykle mnie zainspirowała to, co powiedziałeś w tym alignment, AGI alignment, kiedy powiedziałeś, że my mamy problemy w ogóle w powiedzeniu, co to jest ex ante naszym celem. Nie umiemy potem ex post ewaluować. To niezwykle inspirujące. Ja myślę, że sobie jakby była jakaś literatura, czy żebym sobie mógł doczytać, to chętnie bym dostał, a jeżeli nie, to tylko stwierdzam, że to było mega interesujące. To ja tylko jeszcze.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, jeśli chodzi o singularity, no to jeszcze też jest taka jedna rzecz, mianowicie czasem też próbuje się dyskutować o tak zwanym take off speed, tak? Czyli o nie, bo jest jedna rzecz, kiedy pojawi się algorytm, który jest porównywalny kompetencjami z człowiekiem, tak? Ale potem jeszcze jest kwestia, jak szybko z tego poziomu on będzie się w stanie dalej rozwijać, tak? Jaki będzie zwrot z inwestycji w jego samorozwój, tak? W samodoskonalenie. I to jest trudne pytanie i znalazłem, znaczy w tym roku, w zeszłym roku, w 2023, ukazał się taki raport niejakiego pana Davidsona, który próbuje właśnie tego typu rzeczy szacować, tak, w oparciu o założenie, że te modele, które rozwijamy, będą się dalej skalowały. No i jemu wychodzi, że to tak mniej więcej 3 do 5 lat zajmie od momentu, kiedy będzie się dało zautomatyzować 20%, do momentu, kiedy się będzie dało zautomatyzować wszystko. Tak? Jeśli, czyli od momentu, kiedy pojawi się ten algorytm mniej więcej porównywalny z poziomem człowieka, a tak szybko on będzie w stanie się sam rozwinąć. Tak? To oczywiście jest obarczone szerokim przedziałem ufności, że tak powiem, tak? Ale sugestia
Przepraszam,
jest taka,
że tutaj przerwę i właśnie te 100%, te 100% automatyzacji jakby przesuwa nas w kierunku właśnie tego Tarskiego, Turinga, Godla. Czy to w ogóle jest możliwe tak naprawdę, skoro maszyna nie jest w stanie prostego twierdzenia udowodnić?
Dobra, 100% zadań, które mają ekonomiczny sens w gospodarce obecnie, tak? Więc nie ma potrzeby udowadniać pewnych twierdzeń, które są jakoś wyjątkowo skomplikowane. Tam są na to definicje w teorii informacji, jakiego rodzaju rzeczy są bardzo, jakby, no, nie znam się na tym dokładnie, nie będę teraz wymyślał tych pojęć. W każdym razie punkt odniesienia to jest inteligencja człowieka, tak? Człowiek to jest, czasem brzmi dumnie, ale czasem to jednak jest tylko jakiś próg i nie ma fizycznych przeszkód, żeby jakiś byt był w stanie rozwiązywać problemy, wszystkie te, które rozwiązuje człowiek, i to dodatkowo szybciej, tak? Także tutaj ten próg jest całkiem skończony i nie wymaga, żeby rozwiązywać wszystkie możliwe wyobrażalne zadania, definiowalne w sensie Gödla i tak dalej, bo to nie o to tutaj chodzi, tak? Także chodzi o przekroczenie poziomu człowieka, a nie o jakiś arbitralnie wysoki próg, który być może rzeczywiście jest nieosiągalny. Wydaje mi się, że to jest taka trochę też czasem retoryka wśród tych osób, które twierdzą, że człowiek jest unikalny i AI nigdy nie osiągnie poziomu człowieka, tak? No bo nie wiem, czy w tym gronie, ale generalnie słyszy się czasem takie głosy, tak, że to jest niemożliwe, żeby ta inteligencja była mądrzejsza od człowieka, bo ona tylko powiela, przetwarza, ale to wszystko jest na bazie tego, co zrobił człowiek. Tak, to ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, natomiast słyszałem o tego typu poglądach i czasem właśnie w tym nurcie też są przywoływane takie teoretyczne twierdzenia o niemożliwości jako argument, że ta inteligencja nie będzie mądrzejsza, ale wtedy nie wiedzieć dlaczego, niż człowiek, a nie najmądrzejsza wszystkich możliwych wyobrażalnych poziomów inteligencji. Dobra, kolejna rzecz. Jeśli chodzi o kwestie antropologiczne, no to jestem ekonomistą, tak, jestem teorią wzrostu historycznie, więc w tych kwestiach jestem bardziej samoukiem, tak. Trochę, że tak powiem, o tym poczytałem, pisząc też o moją książkę, o której wspominałem. Tam jest cały rozdział, który jakoś tam próbuje do tej genezy kolejnych rewolucji przemysłowych dojść przez pryzmat tego, do czego dąży człowiek, tak? Czyli jakby jakie są nasze cele, bo to później też jest istotne z punktu widzenia też również badania tej sztucznej inteligencji. Także trochę tam próbowałem to zgłębiać w tych początkowym rozdziale, tak? W mojej książce. Jeszcze było czwarte, teraz zapisałem sobie, także teraz zapomniałem o alignment, coś.
Znaczy ja powiedziałem, że fascynująca była ta kwestia, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć o naszych celach ani ex ante, ani ex post dobrze nawet to zmapować, a co dopiero z ewaluacją, to było interesujące.
No to właśnie też tam dyskutuję troszkę w książce, tak, że są różne podejścia, no jest podejście, że on mówi, że celem człowieka jest, żeby przetrwać i się rozmnożyć, tak, podejście, które ma jakieś jakby religijne podstawy, są jakieś podejścia humanistyczne, gdzie twierdzi się, że człowiek sam sobie wybiera swoje cele, ale jakby my byśmy chcieli tak obiektywnie spróbować stwierdzić, jakie są cele, które realizuje człowiek, no to nie mamy gotowej odpowiedzi na to, tak. Często są deklarowane cele, a potem jakby sprawdzić ex post, to się okaże, że rzeczywiście realizowane nie były do końca zgodne z deklarowanymi.
Tak,
także
tak, super.
Jest pewien kłopot i on tam się też rzutuje też później na tą kwestię, czego my chcemy uczyć sztucznej inteligencji. Tak.
Dzięki wielkie.
Dziękuję. Okej, pojawiła się jeszcze jedna podniesiona ręka, czyli profesor Beata Czarnecka-Chrobot.
Dziękuję bardzo i przepraszam, że nie włączam kamery, ale tu mam jakiś problem z komputerem. Nie byłam też na całej prezentacji, musiałam niestety zająć się czymś innym, więc być może moje pytanie nie będzie na miejscu, ale chciałabym uściślić. Kubo, czy ty, przede wszystkim chciałabym ci podziękować za rzeczywiście super prezentację, robiącą olbrzymie wrażenie, ale czy mówiąc o poziomie inteligencji człowieka, masz na myśli IQ?
O, to jest kolejne pytanie ważne.
Bo jeżeli uwzględnimy również AI, czyli inteligencję emocjonalną, która jest potrzebna, wręcz niezbędna do rozwiązywania niektórych zadań, na przykład podejmowania decyzji, to czy tutaj rzeczywiście ten poziom również będzie zrównany tak szybko?
No właśnie mi się wydaje, że to jest bardzo trudna definicja i jakby... Nie chcę jej ograniczać do IQ bynajmniej, bo to jest, ciężko powiedzieć, co ten miernik mierzy, tak? Jakąś zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów na ogół typu geometrycznego, ale to na pewno nie jest dokładnie to, o co nam chodzi. Raczej wydaje mi się, że ta definicja no to jest po prostu coś w stylu mocy optymalizacyjnej, tak? Umiejętności rozwiązywania szerokiego spektrum problemów, znajdowania najlepszych możliwych rozwiązań dla szerokiego spektrum problemów, tak? Czyli nie ma no to jakby takiej jednej prostej definicji, nie? To jak się porównuje to w literaturze AI, no to się po prostu bierze jakieś różnego typu kompetencje i są testy, które mierzą IQ, są testy, które mierzą jakby, no nie wiem, z różnych dyscyplin, tak? Z matematyki, z geografii, z umiejętności zrozumienia wiersza, nie wiem, różnych takich rzeczy. Jest jakiś benchmark, który jest przygotowany przez po prostu jakąś grupę testowanych ludzi i się patrzy, czy algorytm zrobi to lepiej lub gorzej niż ten benchmark. Natomiast jakby po prostu chodzi o to, żeby mieć szerokie spektrum różnych punktów odniesienia, a nie tylko jeden, jak na przykład taki test IQ. Także, no jeszcze
a
jeden.
Czy mierzy się w jakiś sposób kompetencje społeczne?
No właśnie, chyba nie, ale też mi się wydaje, że chyba to trochę jest nie na miejscu, bo w tym sensie, że no człowiek jest istotą społeczną i pracuje w grupach, w zespołach i żyje w rodzinach i tak dalej, więc jakby na co dzień musi realizować pewne interakcje, tak, z innymi ludźmi. Natomiast no nie wiem, czy nie wyobrażamy sobie chyba, że czy ta inteligencja będzie też żyła w zbiorowościach i musiała reagować na zachowanie innych, że tak powiem, instancji tego typu software'u. Także chyba wydaje mi się, że to nie jest adekwatne porównanie, bo po prostu... No,
uważasz, że nie będzie miała szefów?
Znaczy, jeśli będzie typu singletonowego, to sam będzie swoim szefem, tak? No, jeśli będzie rzeczywiście środowisko wielu różnych instancji, no to pewnie któraś będzie nadrzędna, która będzie podrzędna, ale... Nie sądzę, że to jest kluczowe w tym momencie. No. Wydaje mi się, że raczej chodzi o interakcje ze środowiskiem szeroko pojętym, a nie między tak ludzi między sobą, tak? Czy tak samo tych instancji między sobą.
Dzięki.
Nie wydaje. No, nie wiem. Dziękuję.
Pozwolę Państwu, że będę powoli zmierzał ku zakończeniu naszego seminarium. Jeżeli mogę tak się ad vocem odnieść do tego, co pani profesor powiedziała, w pewnym sensie były takie badania robione ostatnio, mianowicie okazało się, że bot odpowiadający na rozmawiający z pacjentami okazywał się bardziej empatyczny niż sami lekarze, czyli jakieś tam kompetencje społeczne można wyuczyć, tą sztuczną inteligencję, oczywiście na niskim poziomie, ale jeżeli, żeby zakończyć ten...
Test Turinga zdało na przykład, tak? Ostatnio, tak? Algorytm zdał. Także, bo to może bardziej chodzi o to, że to są interakcje w tym momencie algorytmu z człowiekiem, a nie algorytm.
Ale to są, że tak powiem, to jest tak zwana wyuczona empatia, ani empatia naturalna. Są dwie różne empatie. Tak zwana zimna i gorąca. Przepraszam, nie chcę przedłużać.
Być może moja też jest.
No ciekawe, nie znam tego punktu. Ale być może uczy się tak jak po prostu jak ludzie. Też jest ta empatia jest wyuczona na podstawie bodźców pozytywnych, negatywnych itp. Dobrze, jeżeli mogę czymś pozytywnym zakończyć, to przynajmniej wydaje mi się, że jeżeli się obawiamy, że za 15 lat ta ogólna sztuczna inteligencja się pojawi i tutaj nam rzeczywiście zdeorganizuje życie na Ziemi, no to proszę pamiętać, że na początku rozwoju sztucznej inteligencji w latach 50., 60. też spodziewano się, że za te 15 lat się ta sztuczna inteligencja pojawi. I później pewnie w latach 70., 80. też znowu to 15 lat jako ten okres oczekiwania na sztuczną inteligencję wystąpił, czyli być może pod tym względem jest to stałe, aczkolwiek pewnie ta sztuczna inteligencja, która ma się pojawić za 15 lat, jest dużo potężniejsza niż to się w latach 50. mogło wydawać. Kuba, chciałbyś się tak jednym zdaniem do tego odnieść?
Kiedyś wydawało się, że najtrudniejszym zadaniem, jakie kiedykolwiek człowiek wykonywał, jest granie w szachy. Teraz się okazuje, że być może to nie jest wcale aż takie trudne, a dużo trudniejsze jest na przykład wspomniana wcześniej empatia, tak? Także benchmarki czasem okazują się zmienne w czasie, tak?
Mhm, oczywiście. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za interesującą prelekcję. Dziękuję Państwu za obecność oraz dyskusję. I proszę pamiętać, że w ramach naszego seminarium Into Digital będą kolejne spotkania, gdzie będziemy mówili również o algorytmach, o automatyzacji, o GAFie. Tak więc proszę śledzić stronę SGH, ewentualnie nasz profil na LinkedInie. To dziękuję Państwu bardzo za obecność.
Dziękujemy pięknie.
I dzięki, Kuba, raz jeszcze.
Pozdrawiamy, cześć.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia, super.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia, do widzenia.